Niniejszy artykuł stanowi pogłębioną analizę bajki ludowej. Nie traktuję jej jako zbioru naiwnych opowieści z morałem, lecz jako wyrafinowany system poznawczy i narzędzie społecznej regulacji. Autor, opierając się na teorii Władimira Proppa, stawia tezę, że istotą folkloru jest immanentna struktura funkcji oraz dynamika wykonania. Nie liczy się tutaj powierzchowna treść czy dopisane sentencje. Tekst prowadzi nas od mechaniki anegdoty, rozumianej jako laboratorium błędów poznawczych i maszyna do reinterpretacji rzeczywistości, przez analizę bajek kumulatywnych, aż po spór między klasyfikacją typologiczną szkoły fińskiej a morfologią działania. Kluczowym wnioskiem jest rozróżnienie między moralnością deklaratywną a immanentną. Bajka nie poucza poprzez gotowe tezy. Ona symuluje złożoność świata. Uczy roztropności praktycznej poprzez obserwację następstw wyborów bohaterów. W ten sposób folklor jawi się jako dynamiczny system przetwarzania doświadczenia. Forma narracyjna staje się tutaj autonomiczną formą wiedzy, całkowicie odporną na uproszczenia dydaktyczne. W teorii Władimira Proppa anegdota to forma o wyjątkowym zagęszczeniu, podczas gdy bajka wymaga rozbudowanej sekwencji zdarzeń. Anegdota dokonuje przewrotu w kilku zdaniach. Jej oś stanowi nieoczekiwana puenta. To operacja na całej narracji. Zmusza odbiorcę do ponownego odczytania historii. Anegdota jest maszyną reinterpretacji, która wykorzystuje nasze hipotezy przeciwko nam. Śmiech pojawia się w momencie poznawczej korekty. Wspólnym mianownikiem jest tu rozdźwięk między oczekiwaniem a rezultatem. Komizm wyrasta z defektu samowiedzy. Najzabawniejszy jest ten, kto nie wie, że nie wie. To rodzaj ludowej epistemologii, lekcji o błędach poznawczych i złudzeniach. Anegdota pokazuje też, że sukces nie zawsze idzie w parze z kompetencją. Zwycięża często spryciarz, ten, który rozumie sposób myślenia przeciwnika. Wygrywa on dzięki asymetrii informacyjnej i trafnemu rozpoznaniu sytuacji. Mechanizm ten zmienia układ znaczeń. Jedno zdanie potrafi odebrać przeciwnikowi symboliczną przewagę lub obnażyć absurd reguły. Władza opiera się między innymi na kontroli interpretacji, a dowcip pozwala tę kontrolę odzyskać. Władimir Propp wskazuje, że gatunek trzeba badać w powiązaniu ze środowiskiem społecznym. Anegdota nie istnieje wyłącznie jako tekst, lecz przede wszystkim jako akt opowiadania. Właśnie ta cecha odróżnia puentę od morału. Puenta nie oznajmia wniosku, lecz stwarza warunki, w których odbiorca musi go sam dostrzec. Bajka uczy zatem nie poprzez definicję dobrą, lecz przez obserwację następstw konkretnego wyboru. Sens moralny zostaje tutaj ucieleśniony. Dydaktyzm nie jest tożsamy z narracją. Podczas gdy maksyma upraszcza, opowieść zachowuje wielowymiarowość sytuacji. Zbliża to folklor do pojęcia phronesis, roztropności praktycznej. To umiejętność rozpoznania, co zrobić tutaj i teraz. Bajka pokazuje, że prawdziwe zdanie w złym kontekście staje się głupstwem. Przysłowie kompresuje wiedzę, bajka zaś ją symuluje. Dając nam gotowy scenariusz działania. Żadna z tych form nie jest wyższa, każda pełni inne zadania. Przysłowie to komunikat o wysokiej kompresji, lecz pozbawiony kontekstu. Narracja zachowuje więcej relacji. Fikcyjność to świadomy kontrakt. Dzięki niej bajka może modelować relacje w formie wyostrzonej. Różne gatunki wychowują w różny sposób. Legenda stawia naukę za cel, bajka pozwala wartościom ujawnić się w działaniu, a anegdota wykorzystuje śmiech jako sankcję społeczną. W społecznościach bez formalnego prawa ośmieszenie pełni rolę regulacyjną. Fikcja staje się ekranem krytyki, co pozwala wypowiedzieć to, czego nie wolno sformułować jako deklaracji politycznej. Mechanizm ten znany jest z historii nauki. W Związku Radzieckim cytaty ideologiczne służyły jako kamuflaż ochronny przed oskarżeniami. To pokazuje, że sens zależy od tego, co można powiedzieć wprost. Formuły bajkowe wyznaczają granice między światem realnym a rytuałem. Formuła końcowa zamyka jedynie wydarzenie. Dodatkowa instrukcja mogłaby osłabić efekt artystyczny. PROP broni autonomii odbiorcy. Narracja dostarcza struktury, lecz nie monopolizuje interpretacji. Otwartość ta nie oznacza jednak dowolności. Znaczenie wyłania się z tekstu i kontekstu. To lekcja dla humanistyki. Unikajmy redukcjonizmu, badając aksjologię wpisaną w organizację działań. Narracja posiada architekturę normatywną bez komentarza. Rozdzielenie technologii pamięci pozwala zrozumieć, że mądrość ludowa nie jest jednolitym skarbcem. może być proceduralna lub heurystyczna. Ta wielopostaciowość dowodzi, że opowieść jest odrębną formą poznania. Część wiedzy istnieje bowiem w konfiguracji zdarzeń, a nie w instrukcji. Folklor to rozbudowany system przetwarzania doświadczenia. Przykładem jest bajka kumulatywna, gdzie sens nie wynika z intrygi, lecz z samej formy narastania. Kolejna postać dołącza do poprzedniej, tworząc łańcuch. Tutaj najważniejsza jest operacja dołączania, gromadzenie i spiętrzanie elementów. PROP podkreślał, że rosyjski repertuar obejmuje około 20 zasadniczych typów konstrukcji. Ograniczona liczba schematów generuje tu niezwykle bogatą zmienność tekstów. Model ten ukazuje świat jako sieć zależności, gdzie jedno ogniwo wymusza kolejne. W rzepce sukces ma charakter agregacyjny. Połączenie wielu niewystarczających jednostek daje efekt przekraczający ich indywidualne możliwości. To intuicyjna ilustracja zjawiska emergencji, gdy własność całości nie jest prostą sumą jej elementów. Inne bajki operują metaforą przeciążenia. System toleruje kolejne przyrosty, aż przekroczenie pewnego progu prowadzi do nagłego załamania. Bohater buduje reputację na sukcesach, wierząc, że następny jest pewny. To model nadmiernej ekstrapolacji z przeszłości. Inne są wymiany kumulatywne, gdzie powtarza się operator, lecz zmieniają argumenty. Istnieje też problem przeciążenia. W łańcuchach ciał wypadnięcie jednego ogniwa niszczy całość. Łańcuch narracyjny i fizyczny staje się tutaj jednym obrazem. Błahy incydent uruchamia kaskadę reakcji. System generuje ogromny skutek z niewielkiego impulsu początkowego. To sztuka relacji między małym początkiem a wielkim efektem, gdzie komizm rodzi się ze skali utraty proporcji. W trybie formularnym kumulacja wydarzeń staje się kumulacją słów. Powtórzenie nie jest tu oznaką ubóstwa, lecz technologią transmisji w kulturze oralnej, działa jak uchwyt pamięciowy. Dzięki rytmowi i redundancji przekaz zyskuje odporność na zakłócenia. A opowieść staje się doświadczeniem mowy jako rytmu. Więzi gatunku z folklorem dziecięcym nie oznaczają, że teksty te powstały wyłącznie dla dzieci. Kumulacja ćwiczy kompetencję sekwencyjną, trening pamięci i uwagi. Dziecko uczy się świata poprzez wykrywanie regularności. Sekwencyjne przedstawianie rzeczywiście porządkuje złożoność. Człowiek współczesny czyni to samo, gdy tworzy algorytm, instrukcję lub listę zależności. Dekompozycja problemu na uporządkowany łańcuch to jedna z najskuteczniejszych technik rozumowania. PROP porównywał konstrukcję kumulatywną do aglutynacji językowej, gdzie kolejne elementy są dołączane do rdzenia w czytelnych segmentach. Bajkę można zatem traktować jako narracyjną aglutynację. Każdy człon niesie własną treść, lecz jego znaczenie wynika z miejsca w szeregu. Potęga tego mechanizmu tkwi w relacji między przewidywalnością a wariacją. Słuchacz pragnie powtórzenia, ponieważ wie, że do znajomej konstrukcji zostanie dodany nowy element. Tożsamość tekstu nie zależy od konkretnych słów, lecz od zachowania operatora kumulacji. Łańcuch potrzebuje jednak zakończenia, które przychodzi z zewnątrz jako element powodujący pęknięcie lub rozwiązanie. Finał bajki kumulatywnej to moment, w którym nieskończone dodawanie zderza się z materialną granicą. To opowieść o skończoności. Mechanizm ten może prowadzić do dwóch efektów: albo wzmacniać sprawczość grupy, albo doprowadzić system do przeciążenia. Odbiorca doświadcza tego nie przez abstrakcję, lecz poprzez rytm i oddech. Ciało opowiadacza staje się nośnikiem złożoności, niczym analogowy komputer kultury oralnej. Estetyka kumulacji jest paradoksalnie estetyką przerwania. Buduje regułę tylko po to, aby finał mógł ją złamać. Tutaj forma niemal staje się treścią. To lekcja o tym, co stanie się, gdy zrobimy coś jeszcze raz. I jeszcze raz. Aż struktura sama pokaże swoją granicę. Dlaczego lis jest sprytny, wilk łatwowierny, a niedźwiedź silny, lecz niezgrabny? Według PROPA bajka o zwierzętach nie jest podręcznikiem przyrody. Kluczowa staje się tutaj poetyka podstępu. Władimir PROP wprowadza tu istotną komplikację. Nazwa bajka o zwierzętach opiera się na kryterium zewnętrznym, czyli obsadzie, a nie strukturze. To podejście jest słabe logicznie. Sama obecność zwierzęcia nie definiuje gatunku tekstu. Dla PROPA liczy się funkcja, a nie wygląd bohatera. Zwierzę w bajce to znak kulturowy, a nie raport zoologiczny. Jego cechy, jak spryt lisa, są konwencją folklorystyczną. Nie biologią. Kultura traktuje przyrodę jako materiał symboliczny. Lis w opowieści to nie gatunek zoologiczny, lecz cały repertuar oczekiwań. Wartość artystyczna tkwi często w odwróceniu tych cech. Należy oddzielić bajkę zwierzęcą od dydaktycznej fabuły z morałem. W bajce ludowej celem nie jest lekcja moralna. Lis oszukujący wilka to uczestnik gry społecznej. Podstęp działa wtedy, gdy ofiara sama staje się współwykonawcą planu przeciwnika. Można pokonać wroga, doprowadzając do sytuacji, w której sam działa na własną szkodę. Siła fizyczna nie chroni przed brakiem rozeznania. Słabszy może okazać się silniejszy, o ile potrafi przewidzieć ruchy przeciwnika. Według hipotezy Propa spryt stał się kompetencją egzystencjalną w społecznościach łowieckich. Modelowym przykładem jest lis, tak zwany trickster. Rosyjska bajka zwierzęca różni się od tradycji zachodniej. Obok podstępu pojawia się w niej współczucie oraz lojalność. Przedstawia podstawowe relacje władzy bez potrzeby zamków i koron. Całość opiera się na trzech mechanizmach psychologicznych: perfidnej radzie, nagłym przestrachu oraz podstępie. Bohater przegrywa nie przez brak siły, lecz dlatego, że źle interpretuje sytuację. To kolejny argument przeciwko zoologicznemu odczytaniu bajek. Ich przedmiotem nie są gatunki, lecz modele relacji i błędu. Zwierzęta pozwalają ukazać te mechanizmy w czystej postaci, bez zbędnej psychologii. Kluczowym motywem jest nagły przestrach. Strach staje się tu narzędziem przekształcenia siły. Przewaga fizyczna ustępuje interpretacyjnej, bo odstraszanie zależy od wiary przeciwnika w naszą moc. Relacje te obrazuje historia lisicy i żurawia, gdzie symetria działań ukazuje logikę odwetu. To antropologia wzajemności. Zniewaga rodzi zniewagę. Spryt może służyć też ochronie słabszych lub przywróceniu statusu jednostce zbędnej. Opowieść nie służyła rozrywce, lecz powodzeniu polowania. To rekonstrukcja Proppa, model transformacji funkcji magicznej w sztukę. Podobnie z totemizmem, gdzie granica między człowiekiem a zwierzęciem była płynna. Bajka zachowuje ślady dawnej ontologii. PROP odrzuca też tezę, że folklor jest wtórny wobec Ezopa. Tradycja ustna może być starsza od zapisu, a brak dokumentu nie dowodzi braku tradycji. Warto zwrócić uwagę na ewolucję bajek zwierzęcych, których korzenie często tkwią w kulturze dorosłej, rytuałach lub praktykach gospodarczych. Analiza propowska łączy formę z socjologią kultury. W bajce zwierzęcej ścierają się trzy porządki: zoologiczny, symboliczny oraz narracyjny. Zwierzę staje się tu kulturową maską. Pozwala ona mówić o ludzkich wadach bez wskazywania konkretnych osób. Bajka zwierzęca to przede wszystkim sztuka o własnej poetyce, która wymyka się wszelkiemu redukcjonizmowi. Napędem tych opowieści jest dynamika między siłą a sprytem. W świecie nierównej mocy rozum staje się protezą słabszą. Lis nie musi stać się wilkiem, musi sprawić, by przeciwnik wykorzystał własną siłę przeciw sobie. To logika asymetrii, w której słabszy zyskuje przewagę interpretacyjną. Jednak bajka uczy też współpracy i lojalności. Człowiek, ukryty pod maską zwierzęcia, przeżywa nie tylko dlatego, że oszukuje, ale również dlatego, że współpracuje. Mądrość ta jest sytuacyjna. Wymaga wiedzy, kiedy ufać, a kiedy być podejrzliwym. Skazitiel nie jest ani biernym magnetofonem wspólnoty, ani nowoczesnym autorem. Otrzymuje dziedzictwo, lecz poprzez selekcję nadaje mu własny kształt. Transmisja w tradycji oralnej polega na przekazaniu kompetencji odtworzenia opowieści. Znaczenie bajki ujawnia się w relacji między repertuarem, wykonawcą i sytuacją. Geografia ta to nie tylko mapa motywów, lecz geografia form zatrudnienia i rytmu życia. PROP zauważa, że opowieść kwitła tam, gdzie praca wymagała przebywania w grupie lub oczekiwania. Narracja współistniała z produkcją jako regulator czasu i więź społeczna. Talent narracyjny stał się kapitałem społecznym, za który opowiadacz otrzymywał redukcję ciężkiej pracy fizycznej. Ciężka praca rolna ograniczała bajki do zimy i świąt, mobilność pielgrzymów czy różnic przyspieszała migrację motywów. Ludzka pamięć była jedynym środkiem transportu informacji. Bajka dziecięca posiada własny reżim wykonawczy. Rytm i powtórzenia sprawiają, że granica między słuchaniem a uczestnictwem zanika. To proces nabywania kompetencji poprzez partycypację. Folklor to system edukacji nieformalnej. Kompetencje zdobywa się przez praktykę i reakcję publiczności. Opowiadacz obserwuje odbiorców w czasie rzeczywistym, co odróżnia go od autora książki. To system interaktywny, gdzie słuchacz współkształtuje narrację. Indywidualność wykonawcy jest elementem tradycji. Historia folklorystyki uczy nas, że samo skupienie na tekście jest niewystarczające. Przełomem było podejście Nikołaja Onczukowa z 1908 roku, który porządkował bajki według opowiadaczy. Dzięki temu jednostką analizy stał się nie tylko tekst, ale i człowiek. Różnica między metodą selektywną a stacjonarną przypomina problem próby badawczej. Metoda selektywna pyta, jak wysoko może rozwinąć się sztuka opowiadania, natomiast stacjonarna wyjaśnia, jak bajka funkcjonuje w całej społeczności. To kwestia biasu selekcyjnego. Archiwum nie jest neutralnym oknem, lecz rezultatem procedury selekcji. Aby zachować tradycję, badacz musi ją unieruchomić, lecz tym samym zmienia jej naturę. Kluczowym procesem jest przejście od funkcji magicznej ku estetycznej. Desakralizacja nie niszczy formy, lecz otwiera jej nowe życie. Tradycja to zatem nie niezmienność, lecz zdolność transformacji bez utraty rozpoznawalności. Autentyczność tradycji nie oznacza kopii, lecz kompetentne uczestnictwo w regułach przekazu. Bajka przypomina raczej gramatykę niż statyczną partyturę. To zbiór potencjalnych realizacji. Funkcja jest tu jednostką zdolną do różnych form, a struktura istnieje właśnie dzięki wariantom. Autorstwo jest rozproszone w czasie. Mamy do czynienia z podwójnym autorstwem. Tradycja dostarcza języka, a jednostka nadaje mu indywidualną formę. Skoro tradycja posiada struktury przekraczające wykonawcę, nauka dąży do ich skatalogowania. Powstają indeksy motywów i spory o pochodzenie bajek. Problem klasyfikacji jest trudny, gdyż jedna opowieść ma setki wariantów. Każda klasyfikacja skrywa teorię tego, co istotne. Przykładem jest Aleksandr Afanasiew, którego zbiór rosyjskich bajek dostarczył materiału dla analizy morfologicznej. Afanasiew reprezentował szkołę mitologiczną. Nurt ten traktował bajkę jako zdegradowany mit. Zjawiska natury stawały się kluczami do rozszyfrowania fabuły. Tekst był palimpsestem. Metoda ta jednak prowadziła do nadinterpretacji. PROP odrzucił tę dowolność. Zażądał najpierw analizy funkcji, a dopiero potem symboliki. Kolejną próbą rozwiązania zagadki podobieństwa bajek była szkoła migracyjna z Teodorem Benfejem na czele. Zakładała ona, że opowieści podróżują poprzez handel, wojny i migrację, a centralną rolę odgrywały Indie. Potrzebę rozstrzygnięcia między konwergencją a dyfuzją przejęła szkoła historyczno-geograficzna, zwana fińską. Jej twórcy dążyli do empirycznej rekonstrukcji pierwotnej postaci fabuły. Szkoła fińska stworzyła fundamenty współczesnych badań. Największy wpływ zyskał katalog Antiego Arne z 1910 roku. Smith Thompson rozbudował ten system, wprowadzając motyw Index of Folk Literature. Wyznaczył tym samym granicę między typem a motywem. W tym punkcie krytyka PROP-a staje się zasadnicza. Zarzuca on katalogowi brak logicznej spójności. Kryteria klasyfikacji są bowiem heterogeniczne. Dla PROP-a było to ryzykowne. PROP poszukiwał kryterium konsekwentnego i odnalazł je w kompozycji funkcji. To przejście od klasyfikacji fenotypowej do relacyjnej. Jednocześnie PROP nie odrzuca praktycznej wartości katalogów. Traktuje je jako instrument orientacji w korpusie. Numer Arne Thompsona nie tłumaczy struktury bajki, lecz pozwala odnaleźć jej warianty. Wprawdzie nazwa umowy nie zawsze oddaje jej funkcję. Podobnie jak w biologii wygląd nie świadczy o pokrewieństwie. Czy w informatyce wspólny interfejs może ukrywać odmienne implementacje? PROP żąda testu funkcjonalnego zamiast etykiety. To spór o reprezentację danych. Co uznajemy za informację definiującą przypadek? Dane nigdy nie są surowe. Wybór kategorii jest aktem teoretycznym. Dowodem trwałości tego problemu jest rewizja z 2004 roku. Klasyfikacja Arne Thompson-Uther. Dziś badacz łączy oba systemy. ATU pomaga ustalić korpus, a morfologia bada konstrukcję. To dwie strategie redukcji chaosu. Jedna szuka rodzin fabularnych, druga – stałych działań. Jedna metoda buduje mapę pokrewieństw tekstów, drugą zaś gramatykę ich konstrukcji. PROP sugeruje, że podobieństwo opowieści może wynikać z faktu, iż porównywalne systemy społeczne wytwarzają podobne praktyki i konflikty. Aby zrozumieć opowieść, trzeba badać nie tylko jej wersję, ale i społeczeństwa, które ją podtrzymywały. Projekt PROP-a przekracza prosty formalizm. Morfologia miała ustalić strukturę, historia wyjaśnić genezę, etnografia dostarczyć materiału, a socjologia pokazać warunki transmisji. Opis funkcji stał się propozycją ogólnej gramatyki narracji. bajka ludowa okazała się jednym z laboratoriów, w których rodziła się dwudziestowieczna teoria narracji. Czy zatem bajka jest jedynie echem dawnych rytuałów i archaicznych lęków, czy może raczej uniwersalnym kodem obsługi rzeczywistości? Być może największa mądrość folkloru tkwi w tym, że odmawia nam gotowych odpowiedzi, zmusza do samodzielnego odczytania sensu z konfiguracji zdarzeń. W świecie zdominowanym przez szybkie slogany i jednoznaczne morały, ludowa narracja pozostaje jedynym miejscem, gdzie prawda nie jest podana wprost. Musi zostać wywalczona poprzez uważność i interpretację.